Tytuł słowa jest taki: tylko dawanie wzbogaca. Powiedzcie ze mną: tylko dawanie wzbogaca. My oczywiście mamy inną koncepcję. My mamy taką koncepcję, że jesteśmy błogosławieni przez to, co otrzymujemy, i że otrzymywanie wzbogaca. Że mamy Boga, który nas wzbogaca, i to jest Bóg, od którego przychodzi wszelkie błogosławieństwo dla naszego życia. Ale wiecie, Słowo Boże mówi, że Bóg, żeby nas pobłogosławić, to dał swojego Syna jednorodzonego. I nas błogosławi Jego dawanie. Amen? Więc tylko dawanie wzbogaca. Możemy być wzbogaceni przez to, że coś otrzymamy. Nie możemy być jakoś błogosławieni. Jesteśmy błogosławieni przez to, że rodzice zainwestowali w nasze życie, w naszą edukację, wykształcenie, wychowanie. Jesteśmy błogosławieni przez Kościół, przez to, że są różne służby w Kościele, które skupiają się na tym, żebyśmy my coś otrzymali. Ludzie odkrywają swoje powołania i biegnąc w tych powołaniach, dając swój czas i swoją służbę, sprawiają, że Kościół jest błogosławiony. I Bóg, chcąc nas błogosławić, nie może po prostu siedzieć na tronie, ale postanowił tam się poruszyć, uruchomić swoją rękę, swoją moc, swoją miłość i dał nam, przede wszystkim dał swojego Syna. Ale Słowo Boże mówi, że razem z Nim dał nam też wszystko. Dał nam przebaczenie grzechów, ale dał nam też błogosławieństwo do życia. Wszelką obfitość i wszelką moc. I teraz wiecie, w naszym życiu, jeżeli my chcemy wejść do tego miejsca błogosławieństwa, to również my musimy poruszyć się w dawaniu. I bez poruszenia się w dawaniu w naszym życiu jesteśmy bierną glebą, która nigdy nie jest obsiana. Jesteśmy martwymi naczyniami, które nigdy nie są napełnione. Jeżeli chcemy błogosławieństwa w naszym życiu, to potrzebujemy poruszyć się i potrzebujemy zacząć dawać, żeby zacząć otrzymywać. Wiecie, jest takie przysłowie, kiedyś ktoś mi je powiedział, kiedy spotkało mnie błogosławieństwo, zdaje się, była moja siostra nawet rodzona, która powiedziała: widzisz, Marek, dobro wraca. Wiecie, ja tak sobie myślę nad tym przysłowiem, dobro wraca, tak? Wiecie, jak ono wraca? Kiedy ono wraca? I do kogo ono w ogóle wraca? Samo słowo wraca oznacza to, że wcześniej zostało to dobro posłane. Nie może dobro wrócić do tego, kto nie rozpoczął tego cyklu błogosławieństwa. Dobro można otrzymać z łaski jako grzesznik od Boga, bo Bóg udziela nam swojego dobra i swojego zbawienia, ale jeżeli chcemy trzymać się takich przysłowi, jak to właśnie, że dobro wraca, albo biblijnym, że co człowiek sieje, to będzie żął, to musimy umieścić siebie w tym cyklu i być na początku tej drogi. Jeżeli chcesz, żeby do ciebie dobro wróciło, to najpierw musisz być tym, który staje na początku tego cyklu i uruchamia to dobro w jakikolwiek sposób. Tak? Słowo Boże mówi, Jezus był na ziemi i kiedy był na ziemi, to przekazał jedno z najważniejszych swoich przykazań, to powiedział: cokolwiek chcecie, żeby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Cokolwiek chcecie, żeby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Cokolwiek chcecie, żeby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. I wiecie, my tu żyjąc na ziemi, my spodziewamy się, że Bóg nas pobłogosławi. Że kraj będzie dobry, w którym mieszkamy. Że otoczą nas życzliwi ludzie. Że będziemy mieć fajny kościół i że będziemy mieć fajną rodzinę. A Bóg mówi: dobrze, to wszystko mam dla ciebie, ale jeżeli chcesz tych wszystkich rzeczy, to umieść siebie na początku tych wszystkich cykli. Jeżeli chcesz, żeby twój kraj był błogosławieństwem dla ciebie, to ty stań się błogosławieństwem dla tego kraju. W Starym Testamencie mamy słowo skierowane do Izraelitów, że jeżeli chcą błogosławieństwa tam na wygnaniu, to muszą ten kraj wygnania błogosławić swoją pracą, swoim wysiłkiem i swoim zaangażowaniem i wtedy ten kraj ich wygnania zwróci im ich błogosławieństwo. Jeżeli mamy nadzieję, że Kościół będzie dla nas błogosławieństwem, to my musimy być błogosławieństwem dla Kościoła. Jeżeli chcemy, żeby ludzie uśmiechali się w miejscu naszej pracy, tam gdzie chodzimy, to my musimy uśmiechać się do ludzi. Jeżeli chcemy, żeby ludzie otoczyli nas zainteresowaniem, to my musimy ludzi otoczyć zainteresowaniem. Jeżeli chcemy, żeby ludzie nam mówili dzień dobry na ulicy, to my musimy zacząć mówić im dzień dobry na ulicy. I wiesz, ja czuję, że te moje słowa, te pierwsze zdania, to jest jak tłuczenie obuchem o ścianę i nie wiadomo jeszcze, dokąd to zbierza, ale tu chcę zacząć właśnie w tym miejscu takiego podburzenia was i oburzenia i powiedzenia wam, że jeżeli nie poruszycie się w kierunku posłuszeństwa Bogu, to nic od Niego nie przyjdzie. Bo nie ma czegoś takiego w Bożym Królestwie jak tania łaska. Nie ma czegoś takiego. Łaska zawsze jest czymś ogromnie kosztownym. Żeby łaska mogła być wylana na cały świat i żeby można było zaprzestać składania ofiar zwierząt, przelewania krwi, to musiała być zapłacona cena umiłowanego, ukochanego, najdroższego Syna Bożego. I w ten sposób zaczęła się Boża łaska wylana na ziemię. Najpierw była łaska w myślach Boga, ale potem ona została uruchomiona przez konkretny czyn Boga. I u Boga zawsze jest myśl, słowa i działanie. I Bóg oczekuje, że tak samo będzie w naszym życiu. Że nasze myśli będą na Jego podobieństwo, Jego myśli. Że nasze słowa będą na podobieństwo Jego słów. A potem za tym wszystkim pojawi się nasze działanie, które uruchomi przyjście Królestwa Bożego i poruszenie się Królestwa Bożego na ziemi. I my musimy siebie umieścić w tych cyklach. Więc wiesz, dobro wraca. Jeżeli chcesz, żeby dobro wróciło, jeżeli chcesz pomnożyć swoje życie, jeżeli chcesz poszerzyć swoje granice, to musisz umieścić się w miejscu dawania swojego życia. Jeżeli chcemy mieć dzieci, to potrzebujemy zaczynać małżeństwa. Potrzebujemy wchodzić w związki małżeńskie. I tutaj już jest pierwsza przeszkoda, bo chcielibyśmy mieć dobre rzeczy i pomnożenie bez ofiarowywania siebie. Ale stajemy na ślubnym kobiercu i co robimy? Zawieramy przymierze, które jest od samego początku myślą i słowem przymierza, a potem za tymi słowami idzie całe życie, żeby oddawać siebie drugiej osobie. I kiedy decydujemy się na te kroki, to potem się pojawiają dzieci i stają się błogosławieństwem dla nas. Słowo Boże mówi, że dzieci są błogosławieństwem Pana. Ale jak te dzieci się pojawiły? No właśnie, przez myśl, przez słowa, przez oddanie siebie drugiej osobie i wtedy przychodzi ten człowiek mały na świat, który staje się dla nas błogosławieństwem. Jeżeli chcemy czegokolwiek w naszym życiu, w dziedzinie finansowej, zdrowia, rodziny, kościoła, kraju, Bożego Królestwa, to musimy siebie umieścić w miejscu dawcy, bo dopiero stamtąd pojawia się jakiekolwiek pomnożenie w naszym życiu i bez tego nie ma żadnego pomnożenia. Dobra, to teraz będziemy lecieć po wersetach i będziemy czynić to słowo oficjalnym i będę wam przekazywał jeszcze wiele innych rzeczy. I powiem wam, że dzisiaj, kiedy przygotowałem to słowo, to tak pomyślałem, mówię, Boże, kiedy zaczynałem być pastorem na pełny etat zostałem w 93 roku, ordynowany zostałem w 92, ale wtedy byłem takim pastorem bez pensji jeszcze, w 93 zostałem pastorem z pensją i wtedy bardzo dużo głosiłem na temat dawania, finansów, Bożej pomyślności. I dzisiaj, kiedy przygotowałem to słowo, ale w ogóle w ostatnich, nie wiem, może 5-10 latach, cały czas wraca mi taka myśl i mówię sobie, Boże, wtedy, kiedy nic nie miałem i kiedy nic nie mieliśmy i Kościół był biedny i jak ja zostałem pastorem, był jeden samochód w kościele i to był mój maluch, którego wierzący musieli pchnąć po nabożeństwie, żeby pastor mógł do domu wrócić. To była część służby, pracy służby porządkowej. Na koniec trzeba było pchnąć malucha pastora. To wtedy, jak wariaci głosiliśmy o dawaniu, obfitości, o tym, że Bóg ma pomyślność. Ludzie też wtedy, słuchając tego, cieszyli się, bo dopiero minęły 3-4 lata po upadku komuny i wszyscy liczyli na to, że kraj powstaje i że zbudujemy na nowo Polskę i że weszliśmy do świata zachodniego i mamy wolny rynek i każdy może sobie szczękę kupić na bazarze i sprzedawać cokolwiek. W kościele mieliśmy człowieka, który żył ze sprzedaży chleba. Miał swoją szczękę na bazarze i był jednym z najbogatszych i on też miał malucha. Za chwilę w kościele. Ludzie zakładali hurtownie. Człowiek w kościele uruchomił hurtownię książek chrześcijańskich. Wiesz, ludzie próbowali zakładać działalności gospodarcze z niczego. dwóch liderów głównych kościoła postanowiło, że będzie sprzedało wodę źródlaną w zgrzewkach foliowych do biur w mieście. I cały biznesplan, który powstawał w biurze kościoła. Między innymi moja żona brała w tym udział wtedy, w tych dyskusjach na Marszałkowskiej. Wiesz, ja sobie myślę, wtedy, kiedy nic nie mieliśmy, byliśmy biedni jak myszy kościelne, jak oglądam zdjęcia z tamtych czasów, to sobie myślę, jak ja mogłem się w ogóle tak ubierać. Wtedy, jak wariaci głosiliśmy o finansach. A mówiłem, ostatnie 5-10 lat mam wrażenie, że po prostu jakby wręcz nie wypadało powiedzieć w kościele: daj, a będzie ci dane. I ludzie tak się czują po prostu, ale tak słuchaj Marek, no ale wszyscy mamy swoje wydatki, mamy swoje sprawy, mamy kredyty, mamy swoje życie. Ja sobie myślę, Boże, byliśmy 25-latkami, ja byłem jednym z najstarszych ludzi w kościele, miałem 25-26 lat, wszyscy byli młodsi, byli studentami, a co chwila zdarzała się historia, że ludzie przychodzili i prosili, żeby im portfel oddać, bo w natchnieniu na kolekcie wrzucili portfel. Łańcuszki, pierścionki, to była klasyka na kolekcie. Wtedy, kiedy nic nie mieliśmy. A teraz, kiedy jesteśmy na początku, w pierwszej, kończymy już drugą dekadę, skończyliśmy XXI wieku, jesteśmy 32 lata po przemianach ustrojowych w naszym kraju. Dzisiaj powiedzieć głośno w kościele: daj, a będzie ci dane, jest jak po prostu manipulacja, bluźnierstwo. Czy to w ogóle jest w Biblii? A jaka intencja stoi za słowami tego kaznodziei? Prawda jest taka, że coś się skrzaniło nam od dobrobytu. Bo kiedy nie mieliśmy, byliśmy odważni. Kiedy mamy, nagle coś w nas siadło i nie wiemy, jak żyć. To jest straszne, że musimy wracać do podstaw. Ale słuchajcie, Biblia jest pełna słowa: daj, ofiara, zbiórka, sprzedaj wszystko, co masz. Nie tylko Jezus powiedział bogatemu młodzieńcowi: sprzedaj wszystko, co masz, ale Kościół tak się zaczął, że sprzedawali wszystko, co mieli, żeby nikomu niczego nie brakowało. Żeby nikomu niczego nie brakowało, to sprzedawali wszystko, co mieli. Ty to słyszysz? Dzisiaj, żeby nikomu niczego nie brakowało, byśmy pomodlili się o tych, którym czegoś brakuje. I liczyli, że ich Pan Bóg błogosławi. Oni szli na całość. Nie tylko ta jedna przypowieść o bogatym młodzieńcu. Przypowieść, no wydarzenie, tak? I Biblia jest pełna tego. I słuchajcie, dzisiaj chcę, żebyś ty, który jesteś tu na sali i ty masz przechlapane, bo jest tutaj tylko kilkadziesiąt osób, może 50, może 40, może 60, nie policzyłem was. Więc mój głos teraz jak zwykle jest przytłaczający dla ciebie, bo głoszę, jakbym był na konferencji dla 5000 ludzi. Ale niech się to niesie, właściwą miarę tego słowa łyknij, ale inni też słuchają. Słucha ktoś w internecie, ktoś będzie słuchał tego nagrania. Ale mówię wam, musimy się otrząsnąć, bo jeszcze nigdy jako Polacy nie byliśmy tak bogaci, jak jesteśmy teraz bogaci. Jeszcze nigdy Polacy nie żyli tak długo, jak żyją dzisiaj. Jeszcze nigdy Polacy w całej swojej historii tysiąca lat nie mieli tak dobrej służby zdrowia, jak mają. Jeszcze nigdy w tysiącletniej historii Polski ludzie nie mieli tak dobrych dróg, jak mają. Czujecie ten taki, ale jak to, drogi są słabe, trzeba ich ciągle budować. Ale jak to, przecież służba zdrowia leży. Ale jak to, kochany, jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu wykształconych Polaków i tak dostępnej edukacji, jak mamy dzisiaj. Jeszcze nigdy w historii Polski przez tysiąc lat nie było tak niskiego poziomu analfabetyzmu. Jeszcze nigdy w tysiącletniej historii Polski nie było tak małej śmiertelności niemowląt. Jeszcze nigdy w historii Polski nie było tak świetnej diagnostyki chorób. To są wszystko fakty. A my, gdzie jesteśmy z tym wszystkim, co posiedliśmy? O czym my myślimy? Czego się boimy? Gdzie jest nasz system wartości umiejscowiony? A Biblia od początku mówi, jeżeli chcesz naprawdę zobaczyć Boże rzeczy, to musisz wypuścić ze swojej ręki to, co otrzymałeś. I nie ma innej możliwości, żeby mógł pomnożyć to, co tobie dałem. Dobra, legalizujemy. Dalej czuję z waszej strony totalny opór. Próbujecie to ukrywać za taką chłodną twarzą i takim otwartymi oczami. Ale ja wiem, bo ja wiem też, co ze mną się dzieje, kiedy zaczynam słyszeć takie słowa. Zawsze zaczynam myśleć, ale o co chodzi? Ale o co chodzi? O nic nie chodzi. Chodzi o to, co powiedziałem, że jeżeli nie wypuścisz ze swojej ręki ziarna, to nigdy go nie pomnożysz. Amen. I tylko o to chodzi. Ale czy tobie chodzi o to, że mam połowę oddać, czy że wierzymy w dziesięcinę, czy w dwudziestinę, czy w trzydziestinę? Przestań. Wierz sobie, co chcesz, ale wiedz, że Biblia od początku mówi, wypuść swoje życie ze swojej ręki, jeżeli chcesz wziąć prawdziwe swoje życie do swojego życia i chcesz obfitować. I dopóki nie wypuścisz, nic się nie wydarzy. Nic. Dobra, ja muszę się uspokoić, bo muszę to zalegalizować. Ewangelia Łukasza 6,38. Słowa Jezusa. Dawajcie, Łukasza 6,38. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłączoną, potrzęsioną, przepełnioną, dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. To są słowa Jezusa. Daj, a będzie ci dane. I jaką miarą dasz, taką miarą będzie tobie oddane. Jeżeli natłoczysz, będzie ci natłoczone. Jeżeli potrząśniesz to, ubijesz to, to taką miarą będzie ci dane. Jeżeli dasz skąpo, otrzymasz skąpo. Jeżeli będziesz ekstrawagancki w dawaniu, otrzymasz w ekstrawagancki sposób od Boga. W jaki sposób chcesz żyć i co chcesz zobaczyć? Zachęcam cię do ekstrawagancji, do której zachęca cię Jezus. Jezus mówi, jeżeli chce ktoś zachować swoje życie, utraci je. A kto utraci swoje życie, ten je zachowa. Wiecie, oglądamy dzisiaj współczesnych ludzi, którzy nam pobudzają naszą wyobraźnię. Jakiegoś tam na przykład Elona Muska oglądamy. Buduje jakieś gigantyczne, wielotonowe rakiety. Doprowadził do tego, że one lądują, że można je wykorzystać po raz kolejny. W tej chwili już NASA podpisało z nim kontrakty na loty na Księżyc. W jego rakietach. Prywatne przedsiębiorstwo. Nas to pobudza do wyobraźni. Niektórych nie pobudza, niektórzy mają wywalone, mówią, ja to bym wolał grać na jelitach z gęsi przyczepionej do kija, siedzieć w Bieszczadach i wyjść do Księżyca. Ja rozumiem, że mamy różne wrażliwości i każdy z nas co innego pobudza. Jednego pobudzają nowinki technologiczne, innego folkowa muzyka w Bieszczadach. Ja wiem, że każdy ma troszeczkę inaczej. Ale to jest tylko przykład. Ten facet nas pobudza. Ale wiecie, ten facet to jest gościu, który jest totalnym, jak to powiedzieć? On jest, takie złe słowo, jak to powiedzieć? A psycholem, arogantem, jak to się nazywa, taki człowiek dumny z siebie, taki po prostu megaloman. Rozumiesz? Ja myślę, że dzisiaj, gdyby Jezus był na ziemi, to by powiedział, uczcie się od Niego. Dlaczego? Bo idzie facet na całość. Całą swoją reputację, wszystkie swoje myśli, wszystkie swoje marzenia wywalił do mediów i mówi, że on to zrobi. I nas ludzie się wyglądają, ciekawe, czy zrobi, no ciekawe, dokąd dojedzie na tej swojej pysze i dumie, ciekawe i dojedzie. Ale ciekawe jest to, że on już dzisiaj chyba dojechał do 30, 40, 50% marzeń, które miał 10-20 lat temu. I gdyby nie był taki właśnie ekstrawagancki w podejściu do życia, żeby co zarobi, inwestuje, co zarobi, inwestuje, co zarobi, inwestuje, to prawdopodobnie nawet tych 20 i 30% swoich celów by nie osiągnął. Jezus mówi, nie bądź asekurancki. Dawaj, a będzie ci dane. Wypuszczaj swoje ręki, a będzie wracało do ciebie. Bądź synem królestwa, który wszystko daje. Królem tego królestwa jest Jezus, który powiedział, ja przychodzę, aby dać swoje życie. Mam moc dać swoje życie i mam moc je wziąć. Tak powiedział przed swoją śmiercią. Mam moc, mam władzę, żeby oddać swoje życie i oddaję. I mam też moc, żeby je wziąć potem, kiedy je oddam. I to jest zasada królestwa. To jest to, jak się żyje w Bożym Królestwie. Bóg mówi, daj miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną, dadzą w zanadrze twoje. Teraz wiecie, od 2 miesięcy czytam, z 3 ponad miesięcy, według planu czytania Biblii czytam Torę po jednym rozdziale dziennie, bo też czytam inne księgi, w sumie 4 rozdziały dziennie, ale ten jeden rozdział, pierwszy, to jest ciągle Tora już od 3 miesięcy. I mniej więcej od połowy czerwca, w połowie czerwca zaczęła się kapłańska. Tam jest ponad 30, około 30 rozdziałów. Teraz lecę Księgę Liczb. Już tak odliczam do końca tej księgi, ale wiem, że potem jest jeszcze powtórzonego prawa. To jest taki, wiesz, ta księga powtórzonego prawa to jest taka już misericordia na dobitkę. Jak już przebrniesz przez kapłańską i przejdziesz przez liczb, to na koniec się dorżnie powtórzonego prawa. Ona zresztą tak się nazywa, powtórzonego prawa. Czyli wiesz, powtórka, żebyś się dobrze utrwaliło. I w tym tygodniu, wiesz, czytałem, stąd też jest to słowo, w tym tygodniu czytałem sobie, akurat była księga liczb. Księga liczb jest lżejsza od księgi kapłańskiej. Jest w niej więcej wydarzeń. Czyli tam kilka rozdziałów na całą księgę. W księdze kapłańskiej jest wydarzeń bardzo mało. W księdze po prostu liczb jest straszne trzęsienie tych wydarzeń w porównaniu do kapłańskiej. Ale i tak, non-stop przepisy. I czytałem tą księgę liczb i znowu czytam. A takie będziecie składać ofiary. I ja mówię sobie, dobrze, już teraz się tak, już taki mam system taki, wiecie, że jak już dochodzę do tych rodowodów i tych cyk, to tak uspokajam się. I mówię sobie, Marek, nie próbuj niczego zrozumieć, musisz ten tekst po prostu przeczytać. Przyjąłeś takie przykazanie, taką zasadę, po prostu czytasz. I wiesz, i tak lecę po tych ofiarach. I tak jadę i wtedy się zorientowałem. 1 rozdział, 2 rozdział, 3 rozdział. I mówię sobie, Boże, co ty mówisz do mnie? Co ty mówisz? Przecież to po prostu 1 godzina, 2 godzina, 3 godzina. Tu barany, kozły, gołębie, wróble, chleb, mąka, oliwa, kadzidła, przyniesione w takiej porze, w takim dniu, zarżnięte, zabite, wylane. 1 rozdział, 2 rozdział, 3 rozdział, 4 rozdział. Szatan staje przy moim fotelu i mówi, widzisz, to jest właśnie ta po prostu pogańska religia, co ciągle krew leją krew i te zwierzęta zabijają. Co by dzisiaj Greenpeace powiedział? I wiesz, i po prostu, i czuję ten głos, ale w środku mówię sobie, nie, to jest Pismo Święte, uważam je za Pismo Święte. Uważam, że to jest część Bożego planu zbawienia. Panie, co ty do mnie mówisz? I wiecie, czytając to wszystko, wyraźnie mi przyszło. Bóg mówi, niczego nie ma na ziemi bez ofiary. Człowiek nie może się posunąć do przodu ani kroku, jeżeli nie złoży ofiary. Nie ma możliwości na żaden progres w życiu człowieka, jeśli nie poniesie ofiary, jeśli nie złoży ofiary, jeżeli nie da ofiary. Bo dopiero w tym momencie zaczyna się kręcić koło życia. Przelanie krwi, oddanie życia, dopiero zaczyna wracać życie. Tak ten świat jest skonstruowany. I nie tylko w Starym Testamencie. Ale to przechodzi na Nowy Testament. Wypuść swoje ręki. Widzicie, Boży lud był tak skonstruowany, że Bóg wręcz powiedział, 1/12 tego narodu, jedno całe plemię, pokolenie Lewiego, Lewici, będzie się utrzymywało z ofiar tych 11 pokoleń. Wiecie, my dzisiaj myślimy, że o, Bismarck to tak w XIX wieku wymyślił ten obowiązkowe emerytury, widział tych biednych dziadków umierających na starość, wyrzucanych z domu swoich dzieci, wprowadził obowiązkowe ubezpieczenia dla wszystkich, żeby wszyscy przez czas swojej płacy płacili składki, żeby mogli mieć godną starość. Wiesz, niczego nowego Bismarck nie wymyślił. Bóg już to na tysiące lat wcześniej wymyślił i wiedział, że z ofiar jest utrzymywany ktoś, kto później mówi o Bogu i kto służy całej reszcie plemion. I wiesz, co ciekawe, te wszystkie ofiary były składane nie w czasach jak dzisiaj nadmiernej produkcji żywności, że mamy po prostu nadwyżki w produkcji żywności i nie mamy co z nimi zrobić. W tamtych czasach wyżywienie było podstawowym dobrem, które decydowało być albo nie być człowieka. I Bóg mówi z tego podstawowego dobra. Nie dycha, dwie dychy na kino, trzy dychy na nabożeństwie, nie hamburger, nie wata cukrowa, ale z tego najważniejszego dobra, które było pokarmem dla tych, którzy hodowali to, żeby jeść to i żeby wyżywić swoje rodziny. Mówi, z tego najbliżej was dobra, tego, co decyduje o waszym bycie, weźmiecie część, wydzielicie i oddacie Panu. Co oddacie Panu? Oddacie Panu pierwszą część. Wszystko, co pierwsze pojawi się w waszym życiu. Pierwszy syn, musicie za niego złożyć ofiarę, bo inaczej on jest mój i musicie go wykupić. Pierwsza owca, pierwszy pląd ziemi, przyniesiecie to, wydzielicie i oddacie to. Wiecie, to jest Boży system. Bóg wie, że jeżeli my w ten sposób nie podejdziemy do naszego życia, to my nic później w przyszłości nie czeka na nas. I wiecie, my czasami myślimy, Boże, ten świat jest tak skonstruowany. Musisz po prostu oszczędzać, musisz płacić składki ubezpieczeniowe, emerytalne. To jest system tego świata. Prawdopodobnie niewiele jest w systemach tego świata rzeczy, które nie byłyby zerżnięte z Bożego systemu. Bóg wie, że człowiek po upadku jest słaby. Jeżeli na początku swojego życia nie zdecyduje, że najpierw będę wypuszczał ze swojej ręki, żeby potem zabrać, to nigdy nie da. I zawsze będzie wszystko przejadał doszczętnie to, co otrzyma do swojej ręki. Więc Bóg mówi jako pierwszą zasadę przymierza, ofiara. Kiedy Abraham, jeszcze przed początkiem prawa mojżeszowego, chciał spotkać się z Bogiem i chciał przypodobać się Bogu i chciał otrzymać od Niego to, czego oczekiwał, to potraktował Boga tak, jak się traktowało partnera handlowego. Bo był taki zwyczaj w tamtych antycznych czasach, że się przepoławiało zwierzęta, chodziło się między tymi przepołowionymi zwierzętami świeżo zabitymi, żeby ci ludzie wchodzący w przymierze, w ten kontrakt handlowy lub jakiś polityczny, wiedzieli, że z nimi się stanie to, co z tymi zwierzętami, jeżeli złamią to przymierze. Jednej nocy, jednego wieczoru zrobił to Abraham. Rozpołowił te zwierzęta, rozłożył je, zaczął chodzić tam, rozmawiał z Bogiem i tej nocy przyszedł Bóg w płomieniu, w słupie ognia, jak piec i zaczął poruszać się między tymi kawałkami mięsa rozłożonymi na ziemi. I Abraham usłyszał od Boga, że ciebie wybrałem, że będę z tobą w przymierzu, że będziesz błogosławiony, że ja to respektuję. Wszedłeś ze mną w przymierze. I to trwa całe nasze życie. Tyle, ile oddajemy, tyle otrzymujemy. Dobrze, idziemy dalej. Albo dobra, może od razu powiem, bo już jest taka myśl w powietrzu, która wisi. No tak, ale Jezus umarł za nas za darmo. Jesteśmy Jego ofiarą, nie naszymi czynami zbawieni. Tak, to prawda. Ale tam ciągle w słowach Jezusa pada. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Jezus mówi, nie możesz zachować swoje życie. Jeżeli chcesz swoje życie zachować, musisz mi je oddać. Jeżeli nie będziesz najpierw szukał Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to nic nie będzie tobie dodane do twojego życia. Nie możesz po prostu tak wpaść jak śliwka w kompot. Musisz odpowiedzieć na to przymierze miłością, którą otrzymujesz z góry. To musi zawsze być krąg. To nie może być z jednej strony cały czas pompa do twojego życia, błogosławieństwo, ponieważ to doprowadzi do rozkładu twoje życie, jeżeli ty z drugiej strony nie podłączysz się, żeby być naczyniem, przez które przepływa błogosławieństwo i wraca do Bożych spraw. Mówimy, Jezus mnie zbawił, ja nie mogę nic dodać do mojego zbawienia, to Jego krew, moje uczynki są nic nie warte, jak szmata splugawiona. Tak, na początku to jest prawda. Bóg wziął nas z błota, wyjął z błota, obmył, oczyścił. Byliśmy jedną brudną plamą w naszym życiu. On tak zapoczątkował wszystko, ale potem, kiedy to zapoczątkował, to mówi, a teraz do swoich uczniów mówi, a teraz wy bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały, jak doskonały jest was Bóg Ojciec, który na wszystkich ludzi zsyła błogosławieństwo na dobrych i złych. On to mówi do swoich uczniów, do apostołów. Więc zawsze jest ten krąg. Dobrze, więc taka jest Tora i kiedykolwiek będziecie czytać o ofierze, pamiętajcie, zaklinam was. Czyli zaczarowuję, czyli jak to będzie, zaklinam was? Napominam, nie wiem, takie biblijne słowo, zaklinam, czytałem je w Biblii. Nie wiem, czy tłumacz dobrze zrobił, przetłumaczył, ale zaklinam was. Kiedykolwiek będziecie czytać w Biblii o ofiarach, to niech was ręka boska broni, żeby pomyśleć wtedy, to jest Stary Testament. Możesz sobie powiedzieć, chwała Bogu, że nie muszę jechać do Jerozolimy z krową. To możesz sobie pomyśleć. To jest spoko, bo jest lepsza ofiara, która jest ofiarą Jezusa Chrystusa. Ale nie myśl, że to jest Stary Testament. Myśl, Panie, przez Ducha Świętego objaw mi, jak żyć. Ponieważ Jezus powiedział, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie wyższa od uczonych w Piśmie, to nie nadajecie się do królestwa. Więc my, kiedy czytamy straszne rzeczy w Starym Testamencie, to nie powinniśmy myśleć, chwała Bogu, uciekliśmy, tylko powinniśmy myśleć, Panie, objaw mi, jak mam w to wejść w Nowym Przymierzu. Jak to będzie wyglądało w Nowym Przymierzu. Ta rzeczywistość, która jest pełna, Księga Kapłańska, liczb i powtórzonego prawa. Jak to się ma do Dawida i Salomona, którzy setki zwierząt składają w ofierze całopalnej Bogu. Jak to się ma? Jak to się ma do apostoła Pawła, który w Nowym Przymierzu idzie do świątyni i składa ofiarę w świątyni Starego Przymierza, on będąc w Nowym Przymierzu i znając baranka. Jak to się ma do mnie? O co tutaj chodzi? Dobra, to tyle z Mojżeszowych. Teraz słuchajcie. To było o ofiarach. Teraz jak budowane jest Królestwo Boże? W drugiej Księdze Mojżeszowej, Eksodus, to jeszcze jest przed tymi ofiarami wszystkimi, chwała Bogu, zanim te wszystkie przepisy się pojawiają, to Bóg mówi do Mojżesza, że mają zbudować mu przybytek tam pośród jego ludu na pustyni, kiedy będą szli. I możecie sobie otworzyć Księgę Eksodus 36. Zaraz wam coś powiem, będziecie ten werset już zawsze pamiętać, na zawsze. Bo temperatura ludzkiego ciała jest ile? Jak jest zdrowy? 36 i 6. To pamiętaj, Eksodus 36 i 6. To jest świadectwo zdrowia również duchowego. Ale dobrze, zanim tam dojdziemy do 6, to zacznijmy od 3. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby w świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolnie dary każdego rana. To było po ogłoszeniu zbiórki na budowę przybytku na pustyni, tego w postaci namiotu. Ten namiot, te wszystkie kotary, część święte świętych, najświętsze, dziedziniec Izraela, to wszystko później miało odwzorowanie w tej zbudowanej przez Salomona świątyni. Tylko ta świątynia była przenośna, była przybytkiem, który był składany. I oni robili tą zrzutkę i znosili to. W 4 wersecie czytamy. I zeszli się wszyscy, zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni, każdy do swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali. I rzekli do Mojżesza, lud przynosi więcej, nie potrzeba nam na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni i lud zaprzestał przynosić. A tego, co zniesiono, wystarczyło na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. I teraz wiecie, tutaj jest ten objaw duchowego zdrowia 36 i 6 Exodus. Mojżesz mówi, koniec, więcej nie przynoście. I tu jest powiedziane, że on wydał rozkaz, więcej nie przynoście. Zobaczcie, jak to jest tak emocjonalnie, motywacyjnie w stosunku do naszego życia. Często ludzie w kościele mówią, pastorze, ale ja chcę służyć, wystarczyło poprosić. Dlaczego nikt mnie w kościele nie poprosił? Ja bym chętnie coś zrobił w kościele. Ale zobacz, to jest zupełnie inaczej. Mojżesz poprosił, oni zaczęli nieść. Ale kiedy zaczęli nosić, to nie pytali się, czy już starczy. Nie pytali się Mojżesza, czy starszy. Siebie. Nie obserwowali tej górki rosnącego złota, materiałów, drewna i wszystkich rzeczy. Tylko ci, którzy wykonywali to, przyszli do Mojżesza i powiedzieli, słuchaj, mamy po kokardę tego, powiedz im, żeby nie nosili. I Mojżesz wydaje rozkaz. Exodus 36 i 6. Wystarczy. I zapewniam cię, że Bóg ci powie, wystarczy. Bóg ci powie, jedź na urlop. Bóg ci powie, nie idź dzisiaj do kościoła. Bóg ci powie, nie dawaj więcej albo daj gdzie indziej. Bóg ci to wszystko powie. Ale kiedy ci to powie? Kiedy ty będziesz w tym cyklu błogosławieństwa i dawania. Wtedy może ci powiedzieć, przestań. Wtedy może powiedzieć, okej, dobrze, podoba mi się twoje serce, podoba mi się twoja postawa, teraz zmieniamy kierunek, teraz idziemy inaczej. Teraz to, co robiłeś, przekaż temu, teraz zmieniam kierunek twojego powołania. Jak można zmienić kierunek powołania? Kierunek powołania można zmienić dopiero wtedy, kiedy ktoś powołanie swoje wykonuje. Jak nie wykonuje swojego powołania, to nie można zmienić kierunku. Jak można zmienić kierunek jazdy samochodu, kiedy on nie jedzie? Dopiero kiedy jedzie, można zmienić kierunek. I Bóg przyjdzie i powie ci, starczy i zmieni kierunek twojego życia. Ale najpierw nauczmy się wszyscy razem, żeby czynić to, czego Pan od nas oczekuje. I to było przybytek Boga na pustyni. I teraz słuchajcie, jak to jest w Nowym Przymierzu? Żeby znowu nam się coś nie poplątało, że w starym była ta świątynia, ale przecież jest napisane, że Bóg nie mieszka w świątyniach ludzką ręką budowanych. Uf, nie musimy robić zrzuty na odbudowanie świątyni w Jerozolimie. A co mówi Słowo Boże? Jezus mówi, kiedy wchodzi do świątyni, mówi, mój dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. A co mówi całe Nowe Przymierze? Że czym my jesteśmy? My jesteśmy Jego świątynią. My jesteśmy domem Ducha Świętego. Więc teraz, czy my, nasze dobra, tak jak tutaj w czasach Mojżesza na pustyni w Exodus 36 i 6, przynosimy, żeby to kwitło, żeby to stał się dom modlitwy dla wszystkich narodów? Ale o co chodzi z tymi wszystkich narodów? No wiesz, trzeba zbudować z tyłu trzy boksy, ze słuchawkami i mikrofonami, jeden z tłumaczeniem na angielski, drugi z tłumaczeniem na hiszpański, trzeci z tłumaczeniem na niemiecki, żebyśmy byli domem modlitwy dla wszystkich narodów. Taka jedna kabina to jest 732 zł. Wyposażenie na głośnienia do tej kabiny, słuchawki dla wszystkich słuchaczy. Słuchajcie, 4-5 tysięcy jesteśmy domem modlitwy dla wszystkich narodów. I możemy na Facebooku ogłaszać się International Church. Wszyscy, którzy przyjechali na studia do Polski, mają już swoje tutaj nabożeństwo. Teraz tobie tak robię taki trochę żart i takie, wiecie, taki skrót myślowy dla was. Ale myślę, że chodzi o coś o wiele więcej. My mamy być miejscem misji, żeby Ewangelia się poszerzyła, tak? To był z tymi kabinami dla tłumaczy, to był żart. Ja nie mam w planach czegoś takiego. Duch Święty mi nic nie mówi, żebyśmy coś takiego robili. To był taki rodzaj żartu, żeby sobie móc coś wyobrazić. Ale wiesz, Bożym pragnieniem jest to, żebyśmy byli niekończącą się misją, a nie zamkniętym gettem do środka. Żebyśmy dawali, żebyśmy budowali dom, świątynię. Wiecie, dzisiaj w Polsce mamy niewiele, bo mamy, nie wiem, kilkaset prawdopodobnie ewangelicznych zborów. takich niekatolickich wspólnot jak nasza. Kilkaset to jest maks, bo nie sądzę, żeby było 1000. Prawdopodobnie świątkowych jest 200-300, całej reszty drugie tyle, więc prawdopodobnie nawet 1000 zborów nie mamy w Polsce. To jest po prostu żadna liczba w stosunku do innych krajów europejskich i nawet krajów tak zwanego trzeciego świata. To nas nie ma praktycznie. Ale wiecie, że większość pieniędzy, które się zbiera we wspólnotach tych ewangelicznych, idzie nie na misję, tylko idzie na zagospodarowanie wewnętrznego życia, żeby był dach nad głową, żeby były krzesła, żeby były nagłośnienie, żeby były opłacone wynajmy i żebyśmy my mieli po prostu swój kościółek co niedzielę. Wiecie, to jest po prostu, to nie jest dom modlitwy dla wszystkich narodów. To są małe domowe synagogi, żebyśmy zimą nie marzli, czytając Biblię pod mostem. Ale Bożym pragnieniem jest, żebyśmy byli domem modlitwy dla wszystkich narodów, tak jak krzyczał Jezus, kiedy wyrzucał przekupniów ze świątyni. Ale jak to zrobić, jeżeli nie mamy Eksodus 36:6? Samo to nie powstanie. Wtedy wszyscy jesteśmy jak ci Żydzi z czasów Jezusa, którzy liczą na Heroda, który im zbudował świątynię. Wiesz, i takiego zonga mieli w środku, bo ten Herod tak do końca nawet Żydem nie był. I gdyby im świątynię je zbudował, to by go kijami pogonili. Ale zbudował im świątynię. Dlaczego on im musiał zbudować tą świątynię? No bo oni jej nie zbudowali. Sami jej nie zbudowali, nie odbudowali, nie wyremontowali. Okej? Dobra, jedziemy dalej. Później mamy drugą świątynię i mamy identyczną historię. I teraz wam przeczytam, bo tutaj jest, bo to jest pierwsza księga Kronik. I ona jest piękna, bo to jest po prostu, jak ten rozdział to mi przypomina takiego karka z siłowni, który dopiero co wyszedł. Pierwsza Kronik 29. Wiecie, ludzie mają różną estetykę. Nie wiem, czy lubisz złoto. Łańcuchy, pierścienie, bransolety. Są ludzie, którzy lubią taką estetykę. Ale to jest właśnie estetyka pierwszego Koryntian 29. Ale to właśnie pokazuje naturę królestwa i potrzebę dawania. Pierwsza Kronik 29. Będę czytał poszczególne fragmenty, zatrzymywał się. To jest budowa świątyni tej murowanej. Tamta była na pustyni, ta jest budowaniem świątyni murowanej już tej w Jerozolimie. Dawid nie mógł jej zbudować, ale zrobił zbiórkę, żeby Salomon, kiedy zostanie królem, mógł od razu ją zbudować. I czytamy. Pierwsza Kronik 29, od drugiego wersetu. Dawid mówi tak. Według wszelkich moich możliwości przygotowałem dla świątyni Boga moje złoto. Na to, co ma być ze złota. Srebra na to, co ma być ze srebra. Spiż na to, co ma być ze spiżu. Żelazo na to, co ma być z żelaza. Drewno na to, co ma być z drewna. Kamienie karnelowe na oprawy, zaprawę murarską i do mozaiki i wszelkiego rodzaju drogie kamienie i marmur w obfitości. Ponadto, ponieważ upodobanie mam w domu Boga mojego, powiedzmy, mam upodobanie w domu Boga mojego. Tak, tylko ta sekcja ma upodobanie w domu Boga mojego. Daję na rzecz świątyni Boga mojego to złoto i srebro, które jest moją osobistą własnością. Tam to było ze zrzuty, z całego narodu. Tu jeszcze dorzuca swoje, osobiste. Oprócz tego wszystko, co przygotowałem dla przybytku świętego. Mianowicie 3000 talentów złota, złota z Ofiru, 7000 talentów srebra, szczególnie oczyszczonego, aby wyłożyć nim ściany gmachów. Aby złote było, co ma być złote, srebrne, co ma być srebrne, a wszystko, co ręcznie wyrzeźbione, wyrzeźbią mistrze. A kto gotów dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla Pana? Pytanie padło. I złożyli ochotnie swój dar książęta rodów i książęta premon izraelskich. I dowódców nad tysiącami, i setnicy, i zarządcy mienia królewskiego. Złożyli to na potrzeby świątyni Bożej 5000 talentów złota, 10000 złotych darejków, 10000 talentów srebra, 8000 talentów spiżu, 100000 talentów żelaza. Kto miał drogie kamienie, składał je w skarbcu świątyni Pana do rąk Jachiela Gerszonity. To jest ten przybytek jeszcze taki płócienny. A lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swe dary, gdyż z całego serca składali te dary Panu. Również i Dawid, król, wielce się radował. Ten werset 9 mówi, że oni tak to chętnie dawali. Dlaczego? Bo mieli świadomość, że oni to dają Panu. Czasami słyszałem w kościele takie rady starszych pastorów i myślę, że one nie są głupie. Maria, jak chcesz zebrać pieniądze w kościele szybko, to nazwij cel. Nauczyłem się tego. Pewnie jeszcze nie jedną zbiórkę taką zrobimy. Na mikrofon, na rzutnik, na statyw do kamery. Wtedy wszyscy po prostu wiedzą, na co dają. To jest takie proste, jest takie, mamy w sercu połączenie. Wiesz, ale to, co jest Bożym oczekiwaniem w tym wszystkim, to jest to, żeby to połączenie nie było między tym, co ja wymiernego zobaczę, ale żebym zawsze, jak daję, nawet jak daję na to, co wymierne, to żeby to było to, co tu jest powiedziane. Radował się cały lud, że tak ochotnie składali swe dary, gdyż z całego serca składali te dary Panu. Składali je na świątyni, ale przede wszystkim składali je Panu. A potem one były wykorzystane na świątyni, ale oni składali je Panu. I wiecie, śmieję się z tego fragmentu, że to jest taki fragment, jak po prostu, jak kark dres ubrany w złoto. Ale powiem wam, te wszystkie fragmenty tego typu w Starym Testamencie nie zostały, to nie jest jakiś wypadek przy pracy, że coś się, jakaś historia zapodziała z jakiejś baśni po prostu Tysiąca i Jednej Nocy i wpadło to do Biblii i to wygląda jak bajka, legenda, jak po prostu... Po co te opisy o tych kilogramach złota, żeby to tak, no bo to taki Bliski Wschód i tam dzyń, dzyń i te kolczyki złote i to wszystko, taka kultura była, to tak pisali, no nie wiem. Wiesz, Słowo Boże mówi, że wszystko, co w tak zwanym starym się wydarzyło, to wszystko jest ze względu na nas napisane. Na nas to oczywiście robi takie folkowe wrażenie. Ludzie, co to za po prostu w ogóle czasy? Jakieś skrzynie złota i diamentów znoszą do Dawida. Jak to w ogóle do naszych czasów? Powiem ci, to się świetnie przyłoży do naszych czasów, jeżeli nasze serce załapie, o co w tym wszystkim chodzi. Wtedy się robi, dzieje się coś potężnego. I teraz słuchajcie dalej, bo teraz jest modlitwa Dawida po tej całej tej obfitej zbiórce. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem. Czyli wiesz, kiedy dokonali tej zbiórki, to Dawid stanął i zaczął głośno modlić się, mówiąc: błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy, Twoim jest, Panie, królestwo, i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki, wielbimy Cię, chwalebne imię Twoje. Ale czymże jestem ja? Czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Wyobraź sobie tą akademię. Znoszą skrzynie pełne skarbów. No to jest naprawdę jak z baśni Tysiąca Jednej Nocy. Po prostu cały ten kapitał na budowę świątyni przynosi Dawid. Książęta izraelscy przynoszą, gromadzą to. To jest wielka feta. I później Dawid staje, modli się, wielbi Boga, bo on jest ponad nawet to całe bogactwo, które znieśli. Ale później dochodzi do jakiejś takiej boskiej, natchnionej refleksji i mówi, czymże my jesteśmy, ja i cały ten lud, który tu wszystko to znieśliśmy. To jest po prostu śmieszne, bo wszystko, co daliśmy, to wcześniej otrzymaliśmy od Ciebie, więc hello, tak naprawdę nie daliśmy nic, mimo że historia jak z baśni Tysiąca Jednej Nocy. To nie daliśmy nic, bo nie mamy nic, żeby Tobie dać, bo wszystko od Ciebie otrzymujemy. I dalej się modli. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przechodniami, jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne. To jest Brytyjki, to polecam Wam. Dzisiaj rano wysłałem to moim kolegom, przyjaciołom. Mówię, nie gromcie mnie więcej, że mówię, że moje życie jest beznadziejne. Dawid miał to objawione głęboko i wypowiedział nawet przed ludem. Beznadziejne są nasze dni. Panie Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować Twoje przybytek dla świętego imienia Twojego, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest wszystko. Wiem, że badasz serca i później w 18. Panie Boże Ojcze, ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to po wszystkie czasy jako wyraz i myśli i uczuć ludu Twego i umocnij serca ich w przywiązaniu do Ciebie. Rozumiesz? To całe ofiarowywanie, to całe dawanie, one powodowało, że ich serce jako Bożego ludu było związywane z Panem. Oni zabierali to, co cenne, to, co jest ich bytem, dawali Panu, bo wtedy następowało połączenie. Mówiłem to chyba ostatnio w niedzielę nawet, że historycy, archeologowie dziwią się, że Jerozolima jako potężne miasto powstało 3000 lat temu za czasów Dawida w górach Judei, daleko od morza, w miejscu, w którym nawet dobre szlaki handlowe się nie krzyżowały. Wszystkie metropolie tamtych antycznych czasów powstawały nad morzami, nad rzekami, na przecięciu jakichś szlaków handlowych. I tu nagle jest wybudowana metropolia gdzieś w górach, z dala od wszystkiego. Jest tylko jeden sposób, w jaki ona mogła być zbudowana. Przez to, że przynoszone były cały czas ofiary temu rodowi Lewitów, którzy zajmował się tym miastem i tą świątynią. I to powodowało, że w miejscu, w którym nie miało prawa być nic, powstało coś. Trochę jak Licheń pod Koninem. Takie po prostu dziura w ziemi. Miasto nawet się nazywa Licheń. Wiecie to w języku staropolskim Licheń, to wiecie od czego jest? To jest od licha. To nie jest przypadkowe prawdopodobnie, ale wiecie. Jerozolima to jest od miasto pokoju, tak? No nie dziwne, że miasto pokoju. A kto się będzie biło tą górę tam na środku pustyni z dala od wszystkiego? To tam jest pokój, tam jest cisza. To jest jak cmentarz, święty spokój. Jerusalem. I powstała aglomeracja. Dlaczego powstała aglomeracja? Bo powstała właśnie z tego. Z przywiązania serc ludzkich do Boga. Coś powstaje poprzez dar. No dobra, i teraz słuchajcie, i teraz robimy przejście do nowego przymierza i zobaczmy, czym to się różni. Mamy na początek historię, którą czytaliśmy przez dwie ostatnie niedziele. Marka 14. A gdy on był w Betanii, od trzeciego wersetu, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego oleju nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem, mówiąc, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż 300 denarów. Przypominam, dwa poprzednie kazania, 16 tysięcy złotych na dzisiaj i rozdać ubogim. Szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze mieć będziecie pośród siebie, gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. To są jedne słowa Jezusa i jedna konkretna rzecz. W Dziejach Apostolskich apostoł Paweł mówi w 20 rozdziale, kiedy żegna się ze starszyzną w Efezie, Dzieje Apostolskie 20:35 mówi, więcej szczęścia, że Jezus powiedział, cytuję Jezusa apostoł Paweł, pamiętajcie na słowa Pana Jezusa, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Amen. Wiecie, oglądałem film dokumentalny o Kotańskim. Nie wiem, niektórzy już go nie pamiętają, zmarł już dawno temu. To był człowiek, który nic nie miał, a miał wszystko i uruchomił po prostu coś takiego, czego Kościół powinien się wstydzić do dzisiaj, że nie potrafił czegoś takiego odpalić. I z czego żył? Żył z tego samego jedzenia, które dostawał pieniądze od darczyńców na to, żeby mógł pomagać tym narkomanom. Jeździł samochodem kupionym przez tych, którzy finansowali jego służbę, żeby on mógł pomagać narkomanom. Każdy człowiek, który umieszcza się w miejscu przepływu, żeby brać i żeby dawać, obfituje we wszystko. I nie tylko w środki, ale jeszcze ma serce, które mówi, robię coś dobrego. Pokażcie mi szefa organizacji charytatywnej zdołowanego swoim życiem. Siostra Chmielewska, udzielająca wywiadów z Domu Chleba. Siedzi w tym swoim brązowym habicie, fajkę jedną od drugiej odpala, popielniczka pełna, wkurzona na polityków i cały świat, ale w sercu ogień, żeby pomagać tym po prostu bidokom przez całe życie. Jeszcze adoptowała sobie dzieciaka z upośledzeniem i po prostu jest mamą dla niego. I ciśnie. Ochojska, która po prostu całe życie, co parę lat ma operację na kręgosłup, bo się urodziła z porażeniem, czy nie wiem, czy z polio i po prostu przeszła, nie wiem, dziesiątki już prawdopodobnie operacji. O kulach chodzi. Teraz z raka pokonała. Pokonując raka, nie wycofała się z działalności politycznej i charytatywnej. Zaczynała jako wolontariusz w francuskiej organizacji charytatywnej. Otworzyła polski oddział. Polski oddział przerósł tamtą organizację charytatywną. Uruchomiła polską akcję humanitarną. Pokażcie mi człowieka, który żyje z pasją, który nie jest biznesmenem, ale zajmuje się dawaniem. Pokażcie mi brak satysfakcji w jego życiu. Nie ma czegoś takiego. Biznesmen, noworyż, wymuruje sobie marmury, basen przy chacie sobie postawi, na koniec życia strzeli sobie w głowę i wpadnie do tego basenu. Żona go zostawi, dzieci będą go uważały za frajera. W tym samym momencie mamy jakiegoś gościa, który karmi bezdomnych i to jest gościu, któremu się nigdy bateria przez całe życie nie kończy. Właśnie o tym mówił Jezus. Bardziej błogosławioną rzeczą jest zdawać, aniżeli brać. A wiecie, jak popatrzymy nawet tylko na najbliższą okolicę, mówi się, że najwyższy współczynnik szczęścia w tej chwili w Europie to są kraje skandynawskie. Wiecie, kraje skandynawskie, mimo że tam jest 4 miliony w Norwegii, w Szwecji 8, nie wiem ile w Danii jest, 5, tak? To są po prostu kraje, które mają misję, żeby wypuszczać finanse i nadwyżki swojego kapitału, żeby błogosławić w programach pomocowych inne kraje. Norwegia, która ma 4 miliony obywateli, cały czas dyplomatycznie angażuje się w procesy pokojowe na całym świecie, żeby zwaśnione kraje jednać. Widzicie, te pojednania w Oslo z Palestyńczykami. To było hobby Skandynawów, żeby coś zrobić. Przyjmują więcej uchodźców niż inne kraje w Europie. I w tym samym momencie są bogaci. Dlaczego? Bo bardziej błogosławioną rzeczą jest zdawać, aniżeli brać. Więc po prostu zobaczmy na to prawdę słów Jezusa. Mówię ci, dzisiaj jest taka prawda. Siedzisz tutaj na krześle, już nie będę was ćwiczył, wezmę to krzesło. Siedzisz tutaj na krześle. I masz dwie opcje. Wyjąć 1000 złotych ze swojej kieszeni i rzucić jako ziarno w glebę i przyjąć 1000 złotych od kogoś, kto podejdzie i ci da, to Jezus mówi, dla ciebie bardziej szczęśliwą rzeczą jest wypuścić ten 1000 i rzucić w ziemię. Jak się teraz z tym czujesz? Ja to nie wiem. Ja nie wiem. Ja bym tam siedział i bym tak... Przyszedłby człowiek powiedział, wiesz, Pan mi dzisiaj rano powiedział, żebym dał ci 1000 złotych i kopertę mi daje, to ja bym się dobrze czuł. Ja bym się źle nie czuł. To było fajne. Ale teraz jakby nie przyszedł ktoś, a ja bym przyszedł i miał te 1000, siedział z tą plastikową kartą, ten terminal nasz to w ogóle 1000 łyknie? On jest zaprogramowany na takie kwoty? Łukasz, jak tam mamy umowę podpisaną z tym terminalem? Da się 1000 zdać plastikiem? Przejdzie. Szkoda, myślałem, że nie przejdzie. Jak ja się czuję z tym? Jezus sprawę stawia jasno. Jeżeli ktoś jest na tej ziemi szczęśliwy, to jest ten, kto wypuszcza ziarno, a nie ten, który konsumuje ziarno. Komu wierzysz? Swoim emocjom, swojej duszy, czy temu, co Jezus powiedział? Czarne, białe, stop. Okej. I teraz słuchajcie. I teraz już mamy ostatnie fragmenty. Mateusza 5. To jest ten fragment, kiedy Jezus mówi, wy bądźcie doskonali, jak Ojciec doskonały wasz w niebie. Co on mówi? Mateusza 5, 43. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga masz nienawidzić. A ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słowo spada etymologicznie pochodzi od dawania. Da, spada. Bo jeśli okazujecie miłość tylko tym, którzy was kochają, jak wam to wynagrodzić? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeżeli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Który co robi? Daje, cały czas daje, nie patrząc, komu daje nawet. Bo daje wszystkim, sprawiedliwym i niesprawiedliwym. Powiem wam, że w ostatnim czasie, tym pandemii, to już tak bardzo mocno, jak pierwszy raz usłyszałem o płaskoziemcach, to nie mogłem wyjść z podziwu nad koncepcją, skąd ona się w ogóle wzięła. I że jest popularna w internecie i w kręgach chrześcijan w Stanach Zjednoczonych i Anglii. I tak po prostu nie wiedziałem, czy mi ktoś w konia nie robi. Czy oni naprawdę w to wierzą, że Ziemia jest płaska. Nie, tak się zdziwiłem. Ale powiem, od tego czasu, kiedy kilka lat temu usłyszałem o płaskiej Ziemi, to od tamtej pory usłyszałem o wielu innych ciekawych też rzeczach. I ich przybywa. I powiem wam, że jestem załamany, wiecie czym? Zaściankowością chrześcijan. To jest związane z tym, że od samego początku, kiedy dotarło do nas, że my jesteśmy zbawieni, a oni idą do piekła. Oni idą do piekła, a my jesteśmy zbawieni. Od momentu, kiedy dotarło do nas, że my znamy prawdę, a oni tkwią w kłamstwie, to już uznaliśmy, że to jest wystarczający powód, żeby wybudować mur na kilka metrów wokół siebie i od tej pory uważać się, że mamy monopol na wszystko, włącznie z wiedzą uniwersytecką. A powiem wam, że ten mur bardzo łatwo zburzyć. Wystarczyłoby zakumać, że to, co mamy, nie jest dla nas, żeby się zamknąć i żeby uważać, że świat jest zły, chcą nas napaść, najechać, odebrać nam cywilizację chrześcijańską, tylko żebyśmy poszli za tymi słowami Jezusa, które tu czytaliśmy, bądźcie jak mój Ojciec Niebieski, żeby nagle cała zaściankowość nam odpuściła i żebyśmy weszli we współpracę z nauką, z medycyną, żebyśmy weszli w współpracę z organizacjami świeckimi, charytatywnymi. Tu o to chodzi. Kilka lat temu jeden mąż Boży w Stanach Zjednoczonych, moja Iza lubi opowiadać to proroctwo, czasami do niego wraca, miał proroctwo, że Stany Zjednoczone się zamkną, tak? To jakoś tak było. A Rosja się otworzy. I on wtedy mówił, to było dziwne, to jeszcze była komuna, Rosja właśnie była zamknięta z żelazną kurtyną, czy tam odwrotnie. I usłyszał od Boga po prostu słowo, że to jest myślenie, wcale nie jest myślenie królestwa, że on źle interpretuje tą wizję. Bo każde zamknięcie za murem nie jest żadną ochroną. To są nacjonalistyczne proroctwa, że my coś ocalimy. Koncepcja, której w Polsce się chlubimy, przedmurza chrześcijaństwa od czasów Sobieskiego, ich różne legendy i klechdy i bajdy na tym są nabudowane, nie mają nic wspólnego z królestwem. Jezus powiedział, idźcie na cały świat po krańce ziemi. Bam! To nie my mamy się bać, że ktoś z Syrii przyjedzie. To Syria ma się bać, że my tam pojedziemy. Taki jest kierunek Jezusa. A niech oni przyjadą, zapraszamy. Tu zaraz zbudujemy kabinę z syryjskim. I słuchaweczki. Zapraszamy. Pierwszy kościół, który zaprasza wszystkich Syryjczyków.
Nie, oni przychodzą. Nadchodzi dżihad.
Chwała Bogu, że nadchodzi. Bo jak w średniowieczu nadchodził, to chrześcijanie się modlili porządnie. Modlili się. I dlatego mamy Karola Młota, który ich odbił pod Pirenejami, bo po prostu myśleli, że po prostu zaraz będzie po nich. I w ostatniej chwili po prostu zatrzymali pochód muzułmański na Pirenejach. Po połknięciu przez muzułman 100 lat po śmierci Mahometa całego Półwyspu Iberyjskiego. Jak się zaczęli modlić, jak sułtan z Konstantynopola jechał na Wiedeń? Nagle wszyscy zaczęli się dogadywać. Nagle Sobieski był w porządku gość. Mimo, że peruki nie nosił, jak wszyscy pozostali na zachodzie i był gruby i miał szeroki pasek na brzuchu. Sprzed 100 lat nosił taki sarmacki. Zaraz go wzięli. A Sobieski powiedział, przyjadę pod Wiedeń, ale muszę być dowódcą wojska. Tak, aż proszę bardzo. W przegranej bitwie to lepiej oddać dowództwo. Wtedy Europa się modliła. Dzisiaj? Choroby! Przychodzi, wstaje polski polityk i straszy ludzi w Sejmie zarazkami, którzy przywożą uchodźcy. To jest po prostu korba do kwadratu. A wierzący, którzy mówią amen, ocalimy chrześcijaństwo, to jest po prostu żenada. To jest dopiero zaścianek. Ale wiecie, generalnie chcę się tu rozkręcać, bo bym mógł dużo mówić, bo jestem wściekły na to. Ale ta myśl wzięła się właśnie stąd, że ona się bierze na samym początku u źródła. Ja mam rację, piekło, niebo, czarne, białe, tylko dwa wymiary, ciągle płaszczak i ja muszę ocalić to, co mam. Nie ma nic wspólnego z królestwem. Izraelscy syjoniści mówią, co wy się tak o ten brzeg zachodni w ogóle z nami kłócicie? Tu jest napisane, że Izrael będzie sięgał od wielkiej rzeki egipskiej aż do rzeki Eufrat. Ludzie, weźcie wy się ogarnijcie, bo to już nadchodzi. To jest myślenie królestwa. Dzisiaj coś takiego powiedzieć w polityce to po prostu dopiero jest. Wszyscy Norwegowie w Oslo po prostu przechodzą na katolicyzm od razu. Ledwo dogadali Arafata po prostu z rabinem i to po prostu już takie patenty. Ale to ja nie mówię, dobra, nie zajmuję się sprawami Izraela, ale sprawami królestwa. Rozumiecie? Inny mental. Co za problem wypuścić swoje życie i żeby się coś zaczęło kręcić. To jest trochę, słuchaj, inne niż na które sushi dzisiaj pójdę i czy dokupię sobie do mojej monsterki, którą kupiłem 2 tygodnie temu, siostrzyczkę dla niej, żeby było rodzeństwo, 2 monsterki, żeby było i na które sushi pójdę. To trochę coś innego, nie? Trochę coś innego. Ale tu się zaczyna problem. Mówię wam, strzeżcie się wszystkich chrześcijan, którzy boją się świata. W jakiejkolwiek formie. Nas Bóg powołał do tego, żeby oddać swoje życie i pójść na cały świat. I pogrzebać swoje życie jako ziarno królestwa. To jest nasz cel. Ja też mam na Instagramie zapronumerowaną stronę, profil o prześladowanych chrześcijanach. Raz na dzień, dwa wchodzi mi jakiś obrazek jakiegoś prześladowanego chrześcijanina. Ostatnio dostałem takiego Chińczyka z imienia nazwiska, który je spleśniały ryż. Wiecie, jak od razu się lepiej czuję? Jaki taki jestem usprawiedliwiony, że zapronumerowałem ten profil, że też jestem częścią tematu prześladowanych chrześcijan. Oglądam z imienia nazwiska człowieka, który jadł ryż spleśniały? Chyba za mało, co? Mieć profil z prześladowanymi chrześcijanami i oglądać prześladowanych chrześcijan na świecie. Chyba za mało, nie? Tak mi się wydaje. Która jest godzina? Za 8. Dobra. Mam 2 długie fragmenty. Niestety zostawię na kiedy indziej. 2 do Koryntian 9 od 6 do 10 i Galacjan 6 od 6 do 10. Ale być może taki byłby plan Boży. Ale w takim razie zakończymy. To co w takim razie musisz zrobić? Posłuchaj, nie możesz leżeć plackiem. Musisz coś zrobić. Musisz coś zrobić. Jeżeli była wdowa po uczniu prorockim Elizeusza i groziła jej śmierć, nie miała za co żyć. Przyszła do proroka Elizeusza i powiedziała, umrę z głodu. Mój mąż, który był twoim uczniem, umarł, ja nie mam środków do życia. A on mu powiedział, idź i napożycz naczyń od swoich sąsiadów. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi i z ostatniej bańki oliwy, którą masz, nalej do tych wszystkich naczyń, które zgromadziłaś. Zamknęła się z synem w domu, wzięła ostatnią bańkę oliwy i do tych pożyczonych naczyń zaczęła lać. I jak nalała do ostatniego, to oliwa przestała lecieć. Spytała syna, naczynie kolejne, syn powiedział, więcej nie ma. Ona patrzy, przestało lecieć. Jest powiedziane, że sprzedała tą całą oliwę i miała za co żyć. Słuchaj, to jest to, co Bóg do nas mówi, żebyśmy my wzięli jakiekolwiek błogosławieństwo, sami musimy coś zrobić. Ona by mogła powiedzieć, to ja tu z głodu umierę, a ten mnie pogarki do sąsiadów wysyła. To samo się wydarzyło w Kanie Galilejskiej. Miriam siedzi obok Jezusa, jego matka, i mówi, nie mają wina. A co Jezus mówi? Napełnijcie stągwie wodą. Wiecie, że wszystkie stągwie, które napełnili, zamieniły się w wino. Tyle, ile napełnili, tyle się zamieniło w wino. Coś musi być zrobione. Tak samo jest w twoim życiu. Chcesz się poruszyć z miejsca frustracji, braku satysfakcji, zatrzymanego życia, zaoranego życia, ugotowanego życia po 30 latach transformacji. W 89 nie miałem telefonu komórkowego, nawet magnetofonu kasetowego nie miałem w 89. Miałem jeden po prostu jakiejś, nie wiem, czechosłowackiej produkcji, nędzny Walkman, który ciągle mi wkręcał taśmy. I miałem 3 taśmy, które w kółko kasowałem i nagrywałem nowe rzeczy. Jak się nawróciłem, to sobie worshipy tam nagrywałem. Nie miałem nic. Pierwsze spodnie świadomie w sklepie kupiłem sobie dopiero, jak Iza była moją dziewczyną i powiedziała, Marek, musisz, chcesz być moim chłopakiem, musisz mieć lepsze spodnie. I kupiła mi spodnie. To były moje pierwsze spodnie kupione, bo wcześniej mi cały czas rodzice kupowali. Nic nie miałem. Nic. Dzisiaj mam wszystko. Wczoraj z córką oglądamy 3. część Hobbita. Na mojej plaźmie skromnej. 32 cale. Czy 40? Nie pamiętam. Ile tam, Łukasz, mam? Mam tyle samo, co ty. Powinieneś wiedzieć. Oglądam sobie i nagle taka myśl mnie przeszywa. To 3. część, ona się wlecze. Te krasnoludy tam się łoją z tymi elfami. To się nie kończy. Biegają, biegają. Ja mówię, Boże, no po prostu kiedy się ten odcinek skończy? A Oliwka mówi, tato, już tylko godzina została. A to ostatnia bitwa, nie? I nagle myśl mnie przeszywa. Mówię, Boże, oni szybciej kręcą seriale na tym Netflixie, niż ja nadążam je oglądać. To nie fair. Wiecie, że przez 100 lat kinematografii, od jednego filmu nakręconego rocznie, dzisiaj liczba nakręconych filmów wzrosła do 11 tysięcy produkcji rocznie? 11 tysięcy filmów rocznie na świecie jest produkowanych. Kto to obejrzy? Chwała Bogu za Chińczyków i Hindusów. 3/4 łyknął. Ale to i tak zostaje z 3 tysiące dla nas. Słuchaj, co zrobić, żeby się poruszyć z tego miejsca? Już nic więcej nie przypłynie do ciebie jak płatki róż, jak czek z nieba. Już to nie jest żadna droga. Ty musisz się poruszyć, ty musisz wypuścić coś. Musisz wejść w Bożą ekonomię. Musisz wejść w przepływ. Te fragmenty dwa, które nie przeczytałem, one są o sianiu i zbieraniu. Wiesz, ta metafora rolnicza, ona jest absolutnie podstawa i fundamentalna dla życia. Rolnik, który zmieli całe ziarno i napiecze sobie chleba, za rok umiera z głodu. Eksperymentował w tej dziedzinie Stalin i Mao Tse-tung i wybijali swoje narody w ten sposób. Każdy rolnik wie, tyle można zjeść, resztę trzeba posiać. Jezus niczego nowego, żadnej rewolucji duchowej nie przynosi. O, powiem wam tajemnicę ziarna, siewu i zbierania. Nie, on mówi, nie bądźcie głupsi od rolników, nie bądźcie ignorantami. Jak nie wypuścisz ziarna, nie zbierzesz, nie wypuścisz ziarna, nie zbierzesz, nie wypuścisz ziarna, nie zbierzesz. To jest ABC, to jest normalne, to jest tak jak śniadanie, obiad, kolacja i podstawy higieny. Nie ma inaczej w Królestwie Bożym. I to jest o ziarnie. Coś musisz zrobić. Więc dlaczego nie dajemy? Po pierwsze, dlatego, że myślimy, że mamy mało. I to jest, powiem wam, totalne kłamstwo. Tutaj chciałem zareklamować książkę, którą czytałem przez ostatnie 2 dni. Factfulness. Hans Rosling. Nie wiem, czy można zrobić najazd. Czy mogę stanąć przed jakąś kamerą. Factfulness, pomarańczowa, łatwo zapamiętać. O, postawię sobie tutaj tak może. Niesamowita książka. Jak myślicie? Zadam wam tylko jedno pytanie, nie z tej książki, inne. Bo zacząłem, po przeczytaniu tej książki zacząłem sprawdzać w ogóle inne rzeczy. Olśniło mnie. Powiedzcie mi, jak myślicie, czy w ostatniej dekadzie ilość wypadków samochodowych z śmiertelnymi ofiarami w Polsce wzrosła, została na tym samym poziomie, czy zmalała? Kto myśli, że wzrosła, ręka do góry, przez ostatnie 10 lat? Ok, około 10 osób. Kto myśli, że została na tym samym poziomie? Nikt nie myśli. Kto myśli, że wzrosła ilość wypadków? Zmalała, tak, wzrosła już była. Kto myśli, że zmalała? Kolejne 10 osób. 10 za, 10 przeciw. Tak. Przez ostatnie 10 lat ilość śmiertelnych wypadków w Polsce zmalała około 40%. 40%! Wczoraj rano przy śniadaniu włączam sobie Onet i czytam. Człowiek uwięziony w samochodzie. Strażacy musieli go wycinać piłami. Szosa zablokowana. Ja mówię, wow, gdzie to było? Klikam link, żeby wejść do środka. Belgia. Ja sobie myślę, ich pogięło już. Clickbaitów im się zachciewa. Powiem wam, wszystkie współczynniki. Wiecie, jaka jest średnia życia na świecie człowieka w tej chwili? My myślimy, że jesteśmy najstarszymi społeczeństwami w ogóle. Wszystko, wliczając wszystkie kraje trzeciego świata, Bangladeszy, całą Afrykę umierającą, jest 72 lata. Nie ma dzisiaj kraju na świecie, w którym ludzie by nie dożywali średnio 50 lat. To jest niebywałe, bo 50 lat to jeszcze była średnia w Szwecji przed II wojną światową. Dzisiaj nie ma żadnego kraju na świecie. I mógłbym z tej książki mnożyć przykłady. Jak wzrasta służba zdrowia, edukacja, analfabetyzm, jak jest likwidowany. Jak po prostu, jak jest równouprawnienie galopujące. Wiecie, że 92% dzieci choć ma edukację chłopaków, 92% chłopaków ma edukację na poziomie podstawowym, a wiecie, ile procent dziewczynek ma edukację na poziomie podstawowym na całym świecie? 70, 80, ile? Nie, 90, tylko 2% mniej od chłopaków. My nie wiemy o tym. My nie wiemy. My myślimy, że jesteśmy ubodzy. My myślimy, że nic nie mamy. Z jakiego względu? Dlatego, że negatywne wiadomości się świetnie sprzedają i każdy redaktor, który wpadnie na pomysł, będę od dzisiaj w TVN, w Polsacie, w Telewizji Polskiej podawał dobre informacje, wylatuje z roboty, ponieważ nikt tego nie ogląda, ponieważ cały świat jest nacechowany negatywnym myśleniem. Ale to, że dzieci królestwa są nacechowane negatywnym myśleniem, to jest kanał. My nie mamy prawa się niczego bać, ponieważ my jesteśmy powołani do tego, żeby się śmierci nie bać przez zmartwychwstanie Jezusa. To jest początek naszej drogi. To czego my się innego boimy? Naprawdę, słuchajcie, 30 lat temu człowiek, który napisał tę książkę, urodził się w 1948 roku. Porównuje poziom życia w Szwecji z Szwedem. On mówi, urodziłem się w dzisiejszym Egipcie. To jest taka skala. Ma 50 parę lat. To jest taka skala przemian, w jakich jesteśmy, 70 parę lat. To jest właśnie tego typu rzecz. Więc nie chcemy dać, bo myślimy, że mamy mało. Dlaczego negatywnie myślimy o swoim życiu? Bo myślimy, że kiedyś nam było lepiej. Czy to prawda, że kiedyś nam było lepiej? Nie, nieprawda. Tylko mieliśmy młodzieńcze emocje, które bardzo kręciły jak na metamfetaminie nasze życie i mamy wspomnienia z liceum, z obozów i z tego czasu, jak mieliśmy 20-30 lat. Ale jakbyśmy spojrzeli na poziom życia materialnego, rozrywki, spędzane w czasy, możliwości naszego portfela, to byliśmy w ciemnym dole. Ale my wszyscy myślimy i gadamy, i cały świat gada, że kiedyś było lepiej. Prawda o świecie jest taka, że nigdy na świecie nie było tak dobrze, jak jest teraz w 2021 roku. Tylko trzeba zacząć czytać liczby i sprawdzać, co jest grane. To jest taki prosty rozdziałik. 36 dziedzin życia na świecie, które się non-stop, permanentnie poprawia na całym świecie. To jest niesamowite. Jedna z rzeczy, która powoduje, że myślimy negatywnie jeszcze, to jest taka, że wydaje nam się, że gdybyśmy powiedzieli, że na świecie jest coraz lepiej, to znaczy, że nie mamy miłosierdzia dla tych, którym się naprawdę źle powodzi. Jak my możemy mówić, że na świecie jest coraz lepiej, jak była tutaj Heidi Baker u nas przed chwilą i opowiadała, co się dzieje w Mozambiku? Jak my możemy mówić, że jest lepiej? Autor tej książki już kończy, odkładam ją, bardzo mnie poruszyła. On mówi, sytuację świata można porównać do noworodka, który jest w inkubatorze. Urodził się przed czasem, ciągle jest niedoskonały i ciągle może umrzeć. Ale z tygodnia na tydzień przybywa mu procentowo szans przeżycia. Jak będziemy mówić o tym noworodku? Czy będziemy mówić, że jest w beznadziejnej sytuacji? To by była prawda, bo jest noworodkiem i musi być w inkubatorze, więc jest mniejszością dzieci urodzonych, więc jest w beznadziejnej sytuacji. Ale jeżeli z tygodnia na tydzień poprawia się jego życie, wykształcają się płuca, ma wzrok, funkcje życiowe się rozwijają, to czy nie będziemy mówić, że jest coraz lepiej? Dramat i rozwój jednocześnie. Jezus mówi, cały świat tkwi w złym. Apostoł Paweł, czytując Stary Testament, mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, wszyscy ludzie kłamią. Czy to jest prawda? To jest prawda. Ale co jest jeszcze prawdą? Prawdą jest też taka, że Jezus przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi. I ta Ewangelia ma być głoszona po krańce ziemi, aż przyjdzie koniec. A do swoich uczniów mówi, wielu z was, którzy tu stoicie, nie zobaczycie śmierci, dopóki nie zobaczycie królestwa przychodzącego w chwale. I w tym samym momencie, to jest prawdą, i to jest prawdą. Tylko na co my patrzymy? I teraz wiesz, jeżeli chcemy zobaczyć poszerzające się królestwo, to my musimy wypuścić z naszej ręki nasze błogosławieństwo. Niektórzy z nas po raz pierwszy muszą zacząć dawać w swoim życiu. Niektórzy muszą zacząć czytać Księgę Kapłańską i Księgę Liczb w kółko i myśleć o tych mordowanych zwierzątkach i co Bóg z tym miał wspólnego. Każdy jest w innym miejscu. Niektórzy po raz pierwszy. Niektórzy, którzy byli już dawcami i byli ekstrawaganckimi dawcami na początku lat 90. jak ja, potrzebują wrócić do tej jakości sprzed 30 lat. Tak jak ja muszę wrócić. Ale to jest królewskie. To jest królewskie. To nie jest religijne. To nie jest sekciarskie. To jest królewskie. Boże, po co mi dałeś moje życie? Po co mi dałeś moje życie? Czy będziesz czekał aż do momentu, kiedy wszystko ci przestanie smakować już? Będziesz wypróbowywał ostatnie resztki życia, żeby dojść do tego miejsca, że już ci nic nie smakuje? Czy w momencie, kiedy jeszcze wiele rzeczy ci smakuje, powiesz, idę za Jezusem. Idę za Jezusem. Oddaję swój czas, oddaję swoje życie, oddaję się życiu modlitwy, oddaję się życiu głoszenia Ewangelii, wypuszczam finanse z moich rąk. Panie, otwórz moje oczy na ziarno, które posiadam, bo mam go całe mnóstwo. Amen. Amen. Wiecie, byłem w zeszłym tygodniu w kościele nowo powstałym. Było niesamowite, w Gubinie. Człowiek niewidomy prowadził uwielbienie, siedząc na krześle, na jednej gitarze, bez nagłośnienia. Człowiek, który jest tam pastorem od miesiąca. Nigdy w życiu nie był pastorem. I jest zbór. I spotyka się, i modli się. I tam byłem, i powiem wam, byłem zachwycony. I przyszła mi myśl. Boże, takich zborów jak ten, kipiących życiem, to my, wystarczy, że drogę podzielimy na 20 części, już mamy 20, bo tutaj każdy może poprowadzić uwielbienie i każdy może powiedzieć kazanie. Każdy. Jak słuchasz Ciesiłki przez 3 lata, to masz nadmiar. Musisz zacząć to wypuszczać, bo ci ziarno gnije. Amen. I my jesteśmy bogaci, słuchajcie. Wszystko mamy. Mamy życie. Nie jesteśmy zabijani. Możemy głosić Ewangelię jak wariaci. Jedyne, co po prostu nas spotka, to może jakieś tam niewielkie niezrozumienie i określenie nas sekciarzami. Ale powiem wam, że to jest żadna cena w stosunku do tego, jak przez wieki ludzie płacili cenę za Ewangelię. To jest żadna cena. Nikt nam majątku nie odbierze za to, że będziesz chodził od drzwi do drzwi. Nikt ci grosza nie zabierze z życia, jak się okaże, że jesteś fanatykiem. Nic się nie zmieni w twoim życiu. Dzisiaj to nawet powiedzą, że masz ciekawe hobby. Bo dzisiaj tamta jest joginka, tamta jest czarownica, ten robi takie rzeczy w życiu, ten ma hobby, chodzi po linie i to jest jego pasja życiowa, a ten ma rowery, a ty masz Jezusa. Jeden pies, wszyscy zwariowali. Żadnej ceny nie poniesiesz za to, że jesteś po stronie Królestwa. Jedyny, który poniesie cenę, to jesteś ty, który się zdecyduje na to, żeby uwierzyć, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dać, aniżeli brać. Amen. Myślę, że powiedziałem ekstremalnie ważne słowo. I myślę, że wiele osób mnie zupełnie nie zrozumiało. Amen. Taka jest prawda. Ale wierzę też, że Słowo Boże jest ziarnem, które we właściwym czasie wydaje plon. We właściwym czasie, więc wierzę, że przyjdzie ten czas. Amen. Ale po prostu powiem wam, jest coś do potrząśnięcia i do przebudzenia. I nie czekajmy na naszego Karola Młota, który pogoni muzułman z Półwyspu Pirenejskiego i nie czekajmy na kolejnego Sobieskiego, bo to my jesteśmy, żeby pójść po krańce ziemi. Wszyscy i wykonać to, co do nas należy. Amen. Powstańmy. Żona mówi, żeby kolektę. No właśnie, właśnie to była zachęta. Tak jest. Aleluja. Ojcze, od którego pochodzi wszelkie błogosławieństwo, dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Panie, objaw nam to, że wszystko, co jest Twoje, do nas należy. I dużą część z tego już mamy w swoich rękach i nie potrzebujemy się o to modlić. Ojcze, proszę Cię, umieść nas w tych kręgach błogosławieństwa, siania i zbierania. I okaż nam łaskę, żebyśmy okazali się posłusznymi synami. Amen. Dobrze. Kasia, jeśli mogę Cię prosić o zebranie. I tu ktoś może pomóc, nie wiem, Karolina czy Maciek. Okej, okay. Jeżeli potrzebujesz kopertę. Tak, to kazanie nie było zgłoszone po to, żeby zebrać kolektę. Tak jak wam mówiłem na początku, myślałem, że będzie to w inny sposób. Niech was Bóg błogosławi w waszym dawaniu i przyjmowaniu. Ktoś jeszcze potrzebuje, zróbmy to jak należy. Jeszcze tutaj ktoś potrzebuje. Można dać w kopercie, bez koperty, można podejść do terminala, można zrobić przelew z domu, jak każdy sobie postanowił, z ochotnego serca, sam. Amen. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję za tą niedzielę, dziękuję za tydzień przed wiatrołapem, dziękuję za wiatrołap, który potem jest. Dziękuję Ci, że zobaczymy się w tej sali za 2 tygodnie. Panie Jezu, poruszaj się i dotykaj naszego życia i przemieniaj nasze życie. Błogosławię Ciebie, Królu. Mimo, że to kazanie urwane i takie zakończone w półsłowa, to dziękuję Ci, że Ty wykonasz swoją pracę. I wszyscy powiedzieli amen. Niech was Bóg błogosławi. Amen.